Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak szybko i skutecznie założyć własną fundację. No i pierwsze pytanie jest oczywiście takie, co to znaczy skutecznie. Skutecznie w takim moim rozumieniu to jest w taki sposób, że ta fundacja będzie zarejestrowana do końca, czyli będziesz posiadać numer NIP, KRS, będziesz widnieć w KRS-ie i będziesz mieć osobowość prawną, która pozwoli Ci podejmować czynności prawne. Ale skutecznie to też znaczy, że ta Twoja fundacja będzie miała takie dobre podwaliny pod działanie, że będzie mogła skutecznie i efektywnie działać. No i co to znaczy? Wyobraź sobie taką fundację, która na przykład ma w celach działania wsparcie dzieci z niepełnosprawnością. W narzędziach działania ma tylko konferencję i nagle okazuje się, że chcesz wspierać dzieci z niepełnosprawnością, chcesz organizować koncerty charytatywne, ale nie do końca możesz to robić, dlatego że twoje zapisy statutowe nie do końca ci na to pozwalają. Albo na przykład taką fundację. Fundacja, która będzie realizować obozy sportowe dla dzieci i młodzieży, ma na przykład jednoosobową reprezentację i jedną osobę w zarządzie. No i na przykład ta jedna osoba w zarządzie wyjechała na wakacje, a okazuje się, że przychodzą do biura fundacji jakieś dokumenty, pod którymi się trzeba w trybie pilnym podpisać. Taka fundacja też nie może efektywnie działać, dlatego że nie ma kto po prostu się podpisywać pod tymi wszystkimi dokumentami prawnymi, które my w naszych organizacjach społecznych cały czas podpisujemy. Albo jeszcze wyobraź sobie taki przypadek, że na przykład mamy fundatora, który powołał fundację, w zarządzie jest tylko on i nagle okazuje się, że ta osoba umiera. Tak, takie rzeczy się zdarzają i trzeba też o tym pomyśleć. I w tym momencie można wnioskować do KRS-u o likwidację fundacji w związku ze śmiercią fundatora, ale to są naprawdę, ja nie słyszałam, żeby takie sytuacje miały miejsce. I dołożenie tej drugiej osoby do zarządu pozwala nawet zamknąć fundację w sytuacji trudnej. Jeszcze jedną taką opowiem Ci historię, że jeżeli mamy zarząd jednoosobowy, fundacja nie posiada rady, to nagle może się okazać, że pozyskujesz grant, dostałeś wreszcie tą wymarzoną pracę i chcesz pracować w swojej fundacji, ale na przykład okazuje się, że nie ma kto z Tobą umowę podpisać, dlatego że sam z sobą nie możesz, a nie wydzieliłeś takiego organu, czy nie wyznaczyłeś drugiej osoby do podpisywania umów z Tobą. Także tutaj naprawdę jest kilka tematów, które trzeba po prostu przemyśleć, żeby ta fundacja mogła skutecznie działać. Po pierwsze, musisz wiedzieć, do czego będzie Ci służyła ta fundacja. Samo założenie fundacji jest stosunkowo proste, ale potem ta fundacja powinna działać, żeby to miało ręce i nogi. No więc musisz bardzo dokładnie wiedzieć, najlepiej sobie to wszystko zapisać, czyli zapisać sobie, co dokładnie chcesz robić w Twojej organizacji pozarządowej i w jaki sposób chcesz to robić. No i kolejnym kawałkiem jest taki kawałek do przemyślenia, że powinnaś wiedzieć, z czego ta Twoja fundacja będzie się finansować. Inaczej będziesz konstruować fundację, która ma na celu na przykład pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. W tym momencie statut i cele działania oraz formy działania powinny być w taki sposób opisane, aby umożliwiać Ci na przykład pozyskiwanie jak największej ilości środków publicznych. Jeżeli chcesz pomagać innym, to tutaj powinieneś też bardzo dobrze mieć przemyślany i rozbudowany kawałek dotyczący fundraisingu, dlatego że pomoc innym, pomoc osobom z niepełnosprawnością, pomoc dzieciom, pomoc młodzieży, to są takie kawałki, które wzbudzają bardzo duże emocje w potencjalnych darczyńcach i stosunkowo prosto jest pozyskać na nie całkiem spore darowizny. Ale na przykład, jeżeli będziesz chciał, tak jak ja, założyć fundację działającą online, to powinieneś przeanalizować ten temat, ten kawałek pod kątem właśnie tej działalności online'owej, tego, co ty robisz, jak robisz i po co to robisz. Gdy już będziesz wiedział, co robisz, jak i po co, wszystko sobie to rozpiszesz, to powinieneś napisać statut Twojej organizacji. I dobry statut też ma kilka kawałków, ale pamiętaj, że naczelna zasada to jest taka: mniej znaczy więcej, czyli nie utrudniaj sobie życia, nie twórz jakichś takich zapisów dotyczących wyboru władz, które same Tobie będą sprawiać problem. Napisz go w taki sposób, żeby Tobie było prosto, ale też właśnie, żeby zabezpieczyć te wszystkie informacje, o których wspominałam wcześniej, czyli kwestie jednoosobowego zarządu. O tym kiedyś pisałam tekst, podlinkuję go w notatkach do tego odcinka podcastu. Tutaj mamy też kwestie na przykład zmiany statutu. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że tylko fundator może zmienić statut, albo na przykład w ogóle nie ma takiej możliwości, nie ma zapisów w statucie umożliwiających zmianę tego statutu. No i tutaj też jest trochę taki bardzo trudny kawałek, no bo jakby co zrobić ze statutem, z którym nie możemy nic zrobić, a wiadomo, że z czasem organizacje się rozwijają, organizacje się zmieniają, no i mu po prostu trzeba dostosowywać ich statuty do tego, co te organizacje aktualnie robią. Jak już będziesz miał statut, to kolejną rzeczą, którą robisz, to udajesz się do notariusza. I tutaj wiele osób zawsze pyta, ile to kosztuje, czy warto przepłacać, gdzie taniej, ale powiem Ci, że te różnice cenowe są stosunkowo drobne. Taki koszt notariusza, on oscyluje gdzieś w granicach od 150 do 250 zł. I tutaj możesz szukać tanio, możesz szukać drożej, może też tak być, że sama ta usługa będzie tania, tak jak na przykład było w moim przypadku, ale potem się okazało, zapomniałam oczywiście o to dopytać, że potem trzeba jeszcze wykupić, zapłacić za dodatkowe odpisy tego aktu notarialnego, no i to już po prostu było drogie, jak za kawałek papieru oczywiście. No ale takie sytuacje się zdarzają. Jeżeli chcesz mieć Twoją fundację, musisz być gotowy na to, że to Cię po prostu będzie kosztować, a już na pewno będzie Cię to kosztować w tym pierwszym takim okresie działalności. Jeszcze z takich małych ciekawostek, to w statut wpisujesz fundusz założycielski i jeżeli otwierasz fundację bez działalności gospodarczej, to nie ma wymogów prawnych określających wysokość tego statutu. No po prostu on powinien być taki, żeby pokryć koszty działania w początkowym momencie działalności. Otwierałam fundacje, które miały około tam chyba 100 zł statutu założycielskiego. Otwierałam też fundacje, które miały wyższą wysokość tego funduszu założycielskiego, także tutaj to jest Twoja decyzja, jaki on będzie wysoki, pod warunkiem, że nie chcesz od razu prowadzić działalności gospodarczej. A jeżeli chcesz założyć organizację pozarządową, fundację z działalnością gospodarczą, to powinieneś w funduszu założycielskim minimum 1000 zł przeznaczyć na tą działalność gospodarczą i co najmniej drugie tyle na nieodpłatną działalność statutową. Także tutaj, jak widzisz, koszty rosną, są coraz wyższe, ale to są tylko takie wpłaty, które ponosisz jednorazowo. No i tutaj też dodam, że podobno niektórzy nigdy w życiu nie wpłacają też tych środków tego funduszu założycielskiego na konto fundacji. Nie jest to do końca w porządku, no ale wiem, że takie sytuacje mają miejsce. Jak już masz gotowy statut, byłeś już u notariusza, byłaś u notariuszki, no to w tym momencie masz wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, aby złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli otwierasz organizację z działalnością gospodarczą, to w tym momencie składasz dokumenty w formie online przez portal EKRS. Też sprawdź notatki do tego odcinka, będzie tam link do tego portalu, który podobno jest wybitnym dziełem programistycznym. Jeżeli masz działalność, otwierasz fundację tylko z działalnością statutową, to w tym momencie możesz te dokumenty przygotować w formie tradycyjnej, papierowej. Możesz je zanieść lub wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego. No i dobra, ale zanim wyślesz te dokumenty do Twojego Krajowego Rejestru Sądowego, to jeszcze zgodnie ze statutem powinieneś wybrać zarząd i ten zarząd już będzie składał druki do Krajowego Rejestru Sądowego. On się będzie też podpisywać. O statucie już kawałek był. Myślę, że zrobimy sobie taki osobny odcinek o błędach statutowych, dlatego że to też może być taka ciekawa treść. No i jak już masz wybrany ten zarząd, to wtedy przygotowujesz druki do KRS-u. I teraz tak. Jakie druki? Składasz KRS W20. To jest wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. To jest taki długi druk, w którym wypisujesz, jakie będziesz mieć cele działania, gdzie będziesz działać, jaki jest Twój adres rejestrowy i te takie wszystkie podstawowe rzeczy. Następnie składasz KRS WK. To jest wykazanie organów uprawnionych do reprezentowania spółki, do reprezentowania podmiotu. W tym druku wskazujesz, kto będzie w zarządzie oraz jaka jest forma reprezentacji, czyli ile osób podpisuje się pod dokumentami. I tutaj z takich ciekawostek też a propos ilości podpisów, pamiętaj, żeby też sobie to maksymalnie uprościć i to uproszczenie też robisz w statucie. Dlatego, że jeżeli wrzucisz wszędzie dwuosobową reprezentację albo nawet trzyosobową reprezentację albo dwuosobową reprezentację z kontrasygnatą księgowego, to w tym momencie okazuje się, że praktycznie wszystkie rzeczy, które robisz, wymagają podpisu dwóch osób. I powiem Wam, że to się powoli zaczyna robić coraz bardziej skomplikowane, dlatego że kiedyś było tak, że no te obciążenia takie państwowe, one nie były takie duże i organizacje mogły... Rzadko było tak, że państwo nam coś kazywało, a teraz wskakujemy w takie dodatkowe obowiązki, jak na przykład Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. To są wszystkie takie miejsca, w których jeżeli będziesz działać zgodnie ze statutem, to powinny tam iść co najmniej dwie osoby. No i pytanie jest takie, czy zawsze chcesz, żeby załatwiać wszystko w dwójkę? Ja tutaj rekomenduję rozgraniczenie dwóch rzeczy, a mianowicie rozgraniczenie podpisów pod zobowiązaniami finansowymi. I tutaj rzeczywiście, jeżeli ten podpis czy ta reprezentacja będzie dwuosobowa, to w tym momencie można się uchronić przed tym, że ktoś kiedyś powie, a bo ty podpisałeś taką umowę, a ona teraz tyle problemów nam robi w ogóle, że to wcale nie jest takie fajne. Te zobowiązania finansowe, za które możemy odpowiadać, to może rzeczywiście dobrze by było, żeby podpisywały się pod tymi dokumentami dwie osoby. Ale jeżeli masz zobowiązania niefinansowe, jak na przykład centralne rejestry beneficjentów rzeczywistych, albo umowy wolontariackie, albo na przykład umowę bezpłatnego użyczenia adresu rejestrowego dla organizacji pozarządowej, no to być może warto by się było zastanowić nad jednoosobową reprezentacją w tej części niefinansowej. Ja jeszcze tak zrobiłam, że do kwoty 5000 zł wystarczy jeden podpis, że jest to wtedy reprezentacja jednoosobowa, dlatego że to te takie drobne umowy na 200, 300, 400 zł to trudno, żeby po prostu podpisywać to w dwójkę. A wracając do załączników do KRS-u, to jeżeli odpalasz od razu działalność gospodarczą, to też składasz druk KRS-WM, to jest przedmiot działalności gospodarczej. Co jeszcze dołączasz do tych druków? Do KRS wysyłasz również uchwałę o wyborze członków zarządu, uchwałę o wyborze rady fundacji, jeżeli ją powołałeś. Następnie oświadczenie członków zarządów o adresie do doręczeń. To jest taki nowy wymóg. Sądy mają bardzo duży problem, ponieważ na przykład organizacja jest zarejestrowana na przykład na ulicy Nowakowskiego. Tam już pod tym adresem nikt nie odbiera przesyłek. No i nie za bardzo sądy wiedzą, co robić w takich sytuacjach. Dlatego kilka lat temu wszedł wymóg mówiący o tym, że każdy członek zarządu musi podać w sądzie adres, pod którym będzie dostępny. Wtedy, jeżeli sąd nie może skontaktować się z fundacją pod tym adresem rejestracji fundacji, to wtedy będzie wysyłał pisma do członków zarządu, jeżeli się pojawią jakieś takie tematy niecierpiące zwłoki, które muszą być w trybie pilnym rozwiązane. Do sądu też wysyłasz 3 egzemplarze statutu i to by było na tyle, ale niektóre sądy domagają się również takiej informacji o tym, gdzie będzie organizacja zarejestrowana i domagają się też tego, aby podać jakiś, żeby wysłać, pokazać jakiś papier, który pozwala na rejestrację fundacji w danym miejscu. I możecie skorzystać z adresu rejestrowego w centrach organizacji pozarządowych, to jest zawsze bardzo fajna opcja. A jeżeli chcecie zarejestrować fundację u siebie w domu, w firmie, to tak naprawdę jest wymagana zgoda właściciela na rejestrację podmiotu, albo na przykład niektórzy podpisują umowę użyczenia adresu rejestrowego. Dobrze by było, żeby ten pierwszy adres był adresem bezpłatnym, no bo ponoszenie już kosztów najmu czynszu czy najmu lokalu, kiedy fundacja jeszcze nie zarabia i nie wiadomo, kiedy będzie zarabiać, to jest taka trudny temat, tak? I to jakby jest trudne finansowo. Co się potem dzieje? Potem przygotowujesz te wszystkie dokumenty, składasz je w sądzie i czekasz. I możesz czekać miesiąc, możesz czekać 2, 3, 4, a nawet 5 miesięcy. Są sądy takie, które działają szybciej, które robią to sprawnie, a są sądy takie, które mają więcej czasu. Są też takie przypadki, że trafisz na przykład do referendarza, który jest, powiedzmy, idzie na L4 i czasami się zdarza taka sytuacja, że te sprawy, którymi on nie zdążył się zająć, a już były do niego przydzielone, one po prostu czekają w kolejce i wtedy ten proces rejestracji może trwać, trwać i trwać. A pamiętaj, że dopiero będziesz mógł działać, dopiero będziesz mógł pozyskiwać pierwsze środki, jeżeli będziesz wpisany do KRS-u. I tutaj tego tematu nie przeskoczysz, więc jeżeli chcesz szybciej, to Można próbować dzwonić do sądu i się podpytywać, co jest grane, na jakim etapie jesteśmy. No i tutaj to może być skuteczne, ale uwierzcie mi, że wcale nie musi. Kończąc ten dzisiejszy troszkę krótszy odcinek, powiem Ci jeszcze o dwóch rzeczach. Jak już uzyskasz ten wymarzony wpis do KRS-u i przyjdzie pismo z sądu, to w tym piśmie też najprawdopodobniej będziesz miał nadany numer NIP, numer REGON, także tego już nie musisz robić, ale powinieneś w trybie pilnym założyć konto bankowe dla Twojej organizacji i w trybie pilnym, czyli do 7 dni, powinieneś zarejestrować Twoją organizację pozarządową w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. To jest taki nowy twór, też tutaj wrzucę Ci linka i do podcastu, i do artykułu, do takiego tutoriala z obrazkami, jak to zrobić. No i już ostatnią rzeczą, którą powinieneś zrobić po rejestracji organizacji, to powinieneś złożyć do Twojego właściwego urzędu skarbowego taki druk, który się nazywa drukiem NIP-8 i tam opowiadasz urzędowi skarbowemu, gdzie będziesz przechowywać Twoje dokumenty księgowe. Jaki jest numer Twojego konta bankowego, jaki jest adres mailowy, jaki jest telefon. Za niezłożenie tego NIP-8 nie będzie naliczona kara, tak jak na przykład za Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, ale warto to od razu zrobić, żeby potem nie musieć się tłumaczyć w Urzędzie Skarbowym, dlaczego po prostu pewnych informacji oni nie posiadają. Także już na sam koniec pamiętaj, że jak zdecydujesz się na otwarcie własnej organizacji pozarządowej, własnej fundacji, to przemyśl dokładnie, po co ją powołujesz i z czego ją będziesz finansować. Znam wiele przypadków takich, że ludzie szukają fundraiserów, szukają piszących wnioski o dofinansowanie, ale uwierzcie mi, że wcale nie jest prosto znaleźć kogoś, kto będzie dla Was dobrze pisał. I na przykład jeszcze z odroczoną gratyfikacją, czyli że będzie dopiero dostawał środki, kiedy Wasza dotacja otrzyma dofinansowanie. Także to naprawdę jest taki ciężki temat, trudny temat, więc przemyślcie to sobie dobrze. I zastanówcie się, czy na pewno chcecie otwierać organizację pozarządową, bo może na przykład na początek można dołączyć do kogoś innego, może można być wolontariuszem, albo na przykład można próbować działać bez organizacji pozarządowej, która wymaga trochę takiej papierologicznej roboty. No ale jak już jesteś pewny, wiesz, że na pewno chcesz to zrobić, chcesz mieć swoją fundację, to potem piszesz statut, następnie z tym statutem idziesz do notariusza, podpisujesz akt notarialny. Z tym aktem notarialnym i statutem w ręku wybierasz zarząd i następnie przygotowujesz dokumenty do KRS-u. Po przygotowaniu dokumentów do KRS-u rejestrujesz Twoją, czekasz oczywiście, aż sąd Cię wpisze we właściwy rejestr, a następnie zakładasz konto bankowe, wypełniasz formularz NIP-8 do Urzędu Skarbowego i w formie online rejestrujesz się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Potem też dobrze by było, abyś jako fundator wpłacił obiecane środki na ten fundusz założycielski, bo obiecałeś w statucie, że to zrobisz. Potem to już się otwiera cały świat możliwości przed Wami. Możecie robić praktycznie wszystko, o ile będziecie postępować w granicach prawa. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że warto, żebyście zaistnieli w internecie, bo teraz bez internetu to się troszkę już nie za bardzo da funkcjonować. Pamiętajcie, żeby się zarejestrować w TechSupie. To jest taka polska organizacja pozarządowa, która daje zniżki na oprogramowanie dla organizacji pozarządowych, ale też umożliwia korzystanie z usługi biznesowej Google Workplace. To znaczy, że możesz mieć te maile w domenie po prostu za darmo i aby to zrobić, musisz się zarejestrować w TechSupie. O tym też Wam kiedyś jeszcze opowiem. Jak już się zarejestrujesz w TechSoupie, no to potem przychodzi czas na pozyskiwanie pierwszych środków i na początek jest dobrze zacząć od takich małych grantów, na przykład Śląskie Nowe FIO. Potem warto startować już, wnioskować o te większe środki, ale też rozwijać Waszą działkę fundraisingową. Tego Wam życzę, a Wam się dobrze wiodło w Waszych nowo założonych organizacjach pozarządowych. No i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.